Co grozi za przekręcanie liczników w Szwajcarii?
Kryminał. 5 lat kryminału.
A jeśli chodzi o to, co się dzieje na polsko-ukraińskiej granicy, ostatnimi czasy internet obiegły filmy prezentujące wielokilometrowe kolejki z autami, z lawetami, które są wypakowane po brzegi pojazdami z Polski, jadą na Ukrainę. Na polskim rynku zaczyna brakować takich daily carów, czy też SUV, bo naprawdę rynek jest mocno przeczesany. O co chodzi? Ktoś wsadził cukier w układ paliwowy. Dlaczego ktoś planował ten samochód zepsuć? To jest jakieś absurdalne. Polska branża autohandlu dalej pełna jest patologii?
Wiesz co, przykre to jest, ale tak, 200 kilkadziesiąt tysięcy, one tak naprawdę miały 500 000. No i teraz jak to udowodnić? Nie można tego udowodnić. Ja to po prostu wiem, dlatego że mi się ktoś tym pochwalił.
Jeszcze nie wszyscy wiedzą, że ten system w ten sposób da się obchodzić, prawda?
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Od około 20 lat Radosław Galas importuje dla swoich klientów motoryzację ze Szwajcarii. Dzisiaj opowie o swoich obserwacjach na temat rynku oraz pomyśle na biznes, który wart jest szerszej analizy. Auta ze Szwajcarii to firma oraz adres domeny, pod którą klienci Radka mają możliwość założenia konta i złożenia oferty na dany pojazd. Co ważne, licytujący nie widzą swoich ofert, a wygrywa ta, która jest najwyższa. Następnie firma sprzedająca pojazd akceptuje ją bądź też nie. Składając propozycję, można liczyć na wsparcie Radosława i jego teamu, który rzeczowo analizuje ogłoszenie i daje rekomendacje co do zakupu. Więcej informacji o stronie, na której przez lata zarejestrowało się aż 30 tysięcy użytkowników, znajdziecie w opisie filmu. Działania mojego rozmówcy są żywym przykładem na to, że do każdego biznesu da się podejść w sposób kreatywny. A teraz dowiedzmy się więcej o tajemniczym pałacu oraz Porsche, które legitymuje się bardzo niskim przebiegiem, wynoszącym tylko 87 tysięcy kilometrów.
O pałacu może powiem trochę później, natomiast samochód został nabyty w Szwajcarii, ale, no właśnie, musiało być ale. Miał uszkodzenie mechaniczne, w silniku była pewna awaria, samochód trafił do specjalistycznego serwisu pod Krakowem i w ten sposób jest w tej chwili absolutnie w pełni sprawny. Jeżeli mówimy o kwotach, to auto było kupione za 100 tysięcy złotych około. Około 30 tysięcy złotych kosztował kapitalny remont i modernizacja silnika, opłaty i tak dalej. Także razem to wyszło w około pewnie 150-160 tysięcy złotych. Wówczas samochód był warty powyżej 200. W tej chwili samochód jest warty 250 plus. Także była to rzeczywiście okazja, gdyż ma bardzo mały przebieg, jest w 100% bezwypadkowy. Centrum Porsche mi potwierdziło ten przebieg. Dokumentacja serwisowa, która w Szwajcarii jest absolutnie niepodważalna. No i oczywiście stan samochodu też o tym mówi, ale to, co powiedziałem na początku, tutaj Szwajcaria jest krajem, w którym prawo i przebiegi są traktowane absolutnie bezdyskusyjnie.
Co grozi za przekręcanie liczników w Szwajcarii?
Kryminał, 5 lat kryminału. W Polsce, z tego co wiem, to w praktyce nic nie grozi. W teorii są od 3 miesięcy, ale jest to bardzo trudne do udowodnienia i w zasadzie no myślę, że to ma się nijak do tego, jak restrykcyjnym krajem pod tym względem jest Szwajcaria.
Porozmawiamy troszeczkę o patologiach w branży autohandlu, ale to już wewnątrz samochodu. Teraz pytanie zasadnicze. Moim maluchem czy twoim Porsche?
Zdecydowanie maluchem.
Nie wiem, czy mówiłem, ale w ramach dzisiejszego odcinka dostajesz w gratisie saunę.
Tak.
Na zewnątrz 32 stopnie, a my dla was musimy mieć zamknięte jeszcze szyby przez większość wywiadu z racji tego, że no po prostu jest lepsza jakość dźwięku. No może jakoś te pół godziny wytrzymamy. Przechodząc do kwestii związanych z twoim biznesem, wspominałem o tym, że zajmujesz się autohandlem i też o tym, że sprowadziłeś troszeczkę pojazdów do naszego kraju. Ile konkretnie aut trafiło dzięki tobie na polską ziemię?
Wiesz, no dokładnej cyfry nie podam, ale to jest na pewno ponad 10 tysięcy pojazdów.
No czyli znacząca liczba, generalnie wielu klientów zadowolonych, czy też masz miejsca w Polsce, w których się nie możesz pojawiać?
No wiesz, prowadzę biznes od 20 lat, także gdyby byli klienci, którzy są na tyle niezadowoleni, że nie mogę się pojawiać w danych miejscach, to byłoby słabo, to byłbym zweryfikowany. Natomiast nie, takich sytuacji nie ma. Oczywiście wszystkim nie dogodzisz. ale staram się, żeby biznes był prowadzony w taki sposób, żeby każdy klient był traktowany z należytym szacunkiem.
Powiedz mi proszę, w jakich okolicznościach zrodził się pomysł na biznes, no bo auta mogłeś sprowadzać z dowolnego miejsca na świecie, a jednak postawiłeś na Szwajcarię.
Wiesz, w moim przypadku to tak naprawdę była najpierw pasja. Była pasja do motoryzacji, a odkąd pamiętam, to się śmieją wszyscy, że ja jeszcze dobrze nie chodziłem, a już na czymś jeździłem. Zaczęło się od motocykli, także później były oczywiście też samochody. I wszystkie kraje, Belgia, Holandia, Niemcy, dotknąłem źródeł. Natomiast prawda jest taka, że no Szwajcaria, a Szwajcarię jak odkryłem, to wiedziałem, że to już jest tylko ten kierunek, dlatego że to nie jest porównywalne z innymi krajami, jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi o wyposażenie tych samochodów, no i o kulturę techniczną. I cały ten biznes związany ze Szwajcarią jest zdecydowanie lepszy niż z innych krajów Europy.
Jak Szwajcarzy podchodzą do motoryzacji? No bo w momencie, w którym wrzucasz w ogłoszenie informację, że jest to auto ze Szwajcarii, to od razu gdzieś ocena tego pojazdu no jest wyższa przez klienta potencjalnego czy też oglądającego.
No tak jak wspomniałem, wiesz, kultura techniczna w Szwajcarii jest potężna. Drogi są dużo lepsze niż w innych częściach Europy. Nie ma soli na drodze, co nie pozostaje bez znaczenia dla samochodów, które już mają kilka czy kilkanaście lat. One po prostu nie są zardzewiałe, jeżeli nie trafiły na jakieś inne drogi w innych krajach, gdzie jest sypana sól. Wszystko, no, jest czysto, te samochody naprawdę od spodu wyglądają zupełnie nieprawdopodobnie w stosunku do tego, co mamy na naszym rynku. No i wiesz, i uczciwość jakby Szwajcarów to też jest bardzo istotny czynnik.
Jeszcze przed nagraniem zdradziłeś mi, że chciałeś w którymś z serwisów zmienić licznik. Jakbyś mógł to przedstawić też naszym widzom, bo mimo tego, że licznik był chyba z wyższą wartością, to odmówiono Ci tej usługi, prawda?
Sytuacja miała miejsce w serwisie Seata w Szwajcarii. Kolega poprosił mnie, żebym z Polski zakupiony licznik on kupił, tylko żebym przelatując do Szwajcarii mi przywiózł ten licznik. Ja do walizki wsadziłem, przywiozłem ten licznik, pojechaliśmy do serwisu. To był licznik elektroniczny, jemu zepsuł się licznik w samochodzie, który miał około 100 tysięcy kilometrów, a na liczniku przywiezionym było około 200. I w serwisie się powiedziano, że absolutnie nie mogą wymienić licznika, bo jest po pierwsze niezgodność części z numerem fabrycznym, po drugie to jest zupełnie inny przebieg, no i musieli jakby dokumentację stworzyć, kierownik musiał tutaj się wypowiedzieć na ten temat i cała papierologia, żeby wymienić zwykły licznik.
A jaki zrobiłeś najlepszy deal dla siebie czy też swojego klienta i czy Porsche, które widzieliśmy na początku materiału, no zostało kupione w sposób naprawdę no, niezwykle preferencyjny, czy to jest jakby norma i tam okazje czekają po prostu na klienta?
Wiesz, wszędzie można znaleźć okazję, na polskim rynku na pewno też. Natomiast trzymając się Szwajcarii, tak, można mieć fajne okazje. Trudno mi w tej chwili jakiś konkret, który był najlepszy, ale kilka w głowie pomysłów mam. Co do Porsche, no to była, wiesz, wiedza poparta jakimś doświadczeniem, bo tego nie przeskoczysz. Ja 20 lat jestem na rynku, także tą motoryzacją już jakoś przesiąknięty jestem. Natomiast taki deal ostatni, który dla klienta wydaje mi się był bardzo korzystny, to był wybór samochodu, który miał nasypany cukier do układu, było napisane, że do układu paliwowego i tutaj ja zobaczyłem na zdjęciach, że jest zdjęta miska olejowa i są jakieś gluty, więc mówię, gdzie to układ paliwowy, a gdzie te gluty w misce olejowej i zaryzykowałem za klienta, to znaczy powiedziałem mu, że uważam, że powinien ten samochód zalicytować, podałem kwotę, zasugerowałem kwotę i kupiłem dla niego ten samochód. Okazało się, że naprawa silnika jest banalnie prosta, bo ograniczyła się tylko do przepłukania całego motoru, zalania nowym olejem, zostało to zrobione w ASO, w Polsce już i samochód bezwypadkowy, z bardzo małym przebiegiem i okazało się, że w pełni sprawny. Także a liczyliśmy się z ryzykiem wymiany silnika. To byłoby kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Dlaczego ktoś wsadził cukier w układ paliwowy? Dlaczego
ktoś planował ten samochód zepsuć. To jest jakieś absurdalne.
To jest absurdalne.
Znasz historię?
Nie znam historii, ale domyślam się, że mógł być to gdzieś, mogła być to jakaś sprzeczka, nie wiem, małżeńska i być może żona mężowi naoglądała się filmów albo mąż żonie i ten cukier został wsypany nie w to miejsce, które powinien, żeby zaszkodzić, także do samego silnika i motor nawet nie był uruchomiony, także tu się absolutnie nic nie stało z niego. To klienci na mojej stronie internetowej wybierają sobie pojazd i to oni mają podane na tacy, to jest menu i oni z tego menu mają wybrać. A w drugim kroku, w drugiej kolejności ja im doradzam bądź odradzam zakup jakiegoś samochodu. I może tak się zdarzyć, że któryś samochód no, nie będzie nie sprosta oczekiwaniom klienta, ale dlatego staram się każdego traktować bardzo indywidualnie, czy to jest młody człowiek świeżo, który zrobił świeżo prawo jazdy i ma jakiś ograniczony budżet, nie wiem, na 10 czy kilkanaście tysięcy złotych, traktuję go tak samo z szacunkiem jak tego, który ma 200 tysięcy do wydania, dlatego że no, tak absurdalnie im tańszy samochód, tym trudniej kupić dobry i tu no, moja wiedza jednak nie pozostaje bez znaczenia i myślę, że jestem tutaj jakby byłem w ogóle prekursorem, jeżeli chodzi o wrzucenie samochodów ze Szwajcarii do internetu poprzez własną stronę. Także no, polegając na moim doświadczeniu, ludzie mogą się po prostu zwrócić o radę, czy do mnie, czy do mojego zespołu, bo też otaczam się ludźmi, którzy robią to z pasją. I to jest bardzo ważne, bo zatrudnienie dużej ilości osób, którzy będą po prostu przychodzili do pracy i patrzyli na zegarek, kiedy wyjść, to nie ten biznes. To znaczy, to może ten biznes dla kogoś innego, ale nie u mnie.
Czy polska branża autohandlu dalej pełna jest patologii?
Wiesz co, przykre to jest, ale tak, dlatego to nawet w odpowiedzi jest to, jak moja firma, jaki jest popyt ludzi, którzy są zainteresowani pojazdami ze Szwajcarii, bo to, że one są w świetnej konfiguracji, że mają małe przebiegi, bo mają nienormatywnie małe przebiegi w stosunku do innych krajów Europy, to o czym mówisz, no w Szwajcarii to się nie zdarza i myślę, że jest bardzo dużo ludzi, bo też mi klienci mówią, którzy boją się kupić używanego samochodu w Polsce, bo właśnie boją się takiej patologii, o której mówisz. Także tam w Szwajcarii to nie występuje, bo po pierwsze są, wiesz, prawnie to jest bardzo mocno, rygorystycznie kontrolowane, po drugie są, wiesz, przegląd techniczny MFK w Szwajcarii, to jest naprawdę, jeżeli samochód ma MFK, to nie musimy za bardzo sprawdzać, to wiemy, że on jest po prostu dobry.
Co to jest MFK?
MFK to jest szwajcarski przegląd techniczny, tam jest kilkadziesiąt, wiesz, punktów, które samochód musi spełnić i tam nie ma żadnego, wiesz, pana, który po znajomości przymknie oko. Na jakieś uchybienie. Jeżeli samochód ma, wiesz, jakąkolwiek, wiesz, wyciek, cokolwiek jest nie tak mechanicznie, to samochód nie przechodzi tego przeglądu. Jeżeli jest korozja, nie przechodzi przeglądu. Jeżeli są, wiesz, opony zdarte czy nierówno zużyte, to nie przechodzi przeglądu. Bardzo, bardzo dużo jest takich punktów do sprawdzenia i samochód, który ma MFK, znaczy, że jest dobry, że on jest po prostu sprawny. Także to nam daje gwarancję. MFK nam daje gwarancję w takim pierwszym stopniu, że mamy mechanicznie samochód sprawny, ale oczywiście dalej, czy samochód jest zadbany, czy ma ładny lakier, to są kolejne jakieś tam, wiesz, aspekty, które trzeba wziąć pod uwagę.
Jak zmieniły się nawyki Polaków, nawyki zakupowe i preferencje motoryzacyjne w czasie pandemii, w czasie wojny? Czy to jest drugi oddech dla rynku właśnie handlu samochodami?
Wiesz, bardzo dużo ludzi zadawało mi to pytanie, jak teraz, bo teraz pewnie ciężko będzie. Absurdalnie to dla mnie akurat był dobry moment, bo samochody, bardzo długo trzeba czekać na samochód w salonie, czyli człowiek, który był przyzwyczajony do tego, że idzie do salonu, kupuje w kredycie, w leasingu czy za gotówkę samochód, to teraz nawet idąc z tą gotówką nie miał co kupić, bo trzeba na samochód czekać czasami rok czy nawet dwa lata, słyszałem. Taka grupa klientów zaczęła się interesować, która gdyby nie te czynniki, raczej by się nie interesowała samochodami po prostu używanymi.
Jasne. A jeśli chodzi o to, co się dzieje na polsko-ukraińskiej granicy, ostatnimi czasy internet obiegły filmy prezentujące wielokilometrowe kolejki z autami, z lawetami, które są wypakowane po brzegi pojazdami z Polski, jadą na Ukrainę. Na polskim rynku zaczyna brakować takich daily carów, czy też SUV, bo naprawdę rynek jest mocno przeczesany. O co chodzi? Czy to był jakiś fake, czy faktycznie jest tutaj jakiś jakaś logika w tym wszystkim? O co chodzi?
Wiesz, myślę, że to przyczynowo-skutkowo. Także tu chodzi o to, że tu były potrzebne samochody, jak ja to nazywam, dzielne, czyli SUV-y, które no, na potrzeby wojny tak naprawdę były potrzebne już wiele miesięcy temu, wiele tygodni temu może tak. Jak wojna się zaczęła, to stopniowo ten popyt na SUV-y, budżetowe SUV-y rósł. Natomiast to, o czym mówisz, o tych lawetach, które stoją na granicy, myślę, że to jest związane z tym, że nie było zwolnione z cła, prawda? Czyli kiedy te samochody na Ukrainę mogły wjeżdżać bez cła. W tej chwili już słyszałem, że to cło ma być wprowadzone, czy już jest wprowadzone i chyba wszyscy na ostatnią chwilę chcą zdążyć jeszcze zaimportować na Ukrainę auta no bez tej opłaty, która tam wiem, że była bardzo duża celna.
Ma to jakiś wpływ na Twój biznes?
O tyle, o ile tych SUV-ów trochę sprzedałem w samochodach osobowych, ja nie odnotowałem jakiegoś wzrostu eksportu na Ukrainę. Natomiast mam klientów oczywiście z całej Europy i oni tak jak kupowali, tak kupują. Natomiast do Rosji nie sprzedaję samochodów i nawet jeżeli są klienci, którzy do mnie piszą i widzę, że jest adres rosyjski, nie wiem jak to będzie, nie wiem jak to jest odbierane, ale po prostu nie sprzedaję. Nie, jakoś tak. Nie, nie mam ochoty.
Jestem przekonany, że część widzów dalej nie dowierza, że Twoje Porsche jest z tak niskim przebiegiem, biorąc pod uwagę fakt, że żyjemy też w Polsce, w której wiele aut te liczniki przekręcone ma bądź miało. W dalszym ciągu da się nawet obejść kontrolę w punkcie, którą co roku trzeba powiedzmy odbyć i sprawdzić swój samochód, bo o ile oni zapisują Ci diagności przebieg, no to jaki jest problem, by przebieg przekręcić przed pojawieniem się u diagnosty? W przypadku, w którym ktoś ma, nie wiem, Skodę Citigo dla handlowca, który jeździ tym po całym województwie i wykręca, nie wiem, 60 tysięcy w ciągu roku i w nowym samochodzie jest 180 tysięcy, to o klienta może być ciężko, ale jeśli zrobi się korektę przed pojawieniem się u diagnosty, no to może być o klienta łatwiej. To są takie patologie, które są nieoczywiste, bo jeszcze nie wszyscy wiedzą, że ten system w ten sposób da się obchodzić, prawda?
To prawda, wiesz, to nawet są takie memy i dowcipy, że samochód, który był importowany z Niemiec, to najpierw był skręcony w Niemczech, potem na granicy w Polsce, a na koniec ostatni handlarz jeszcze dokręcił ten licznik. Także tak, no są takie sytuacje. Ja sam może przytoczę przykład, znam firmę niemiecką, porządną firmę, w której pracował Polak i Polak podpowiedział właścicielowi, no to już ta firma nie jest w tym kontekście porządna, ale zajął się tym, żeby samochód klasy, no takiej już limuzyna porządna, to była Audi A6, tam było chyba 4 sztuki kupione, one miały po prostu korygowane liczniki na long life'ach jeżdżone i co zmiana to na połowę i w momencie, kiedy kończył się leasing, samochody miały tam, no nie wiem, po 200 kilkadziesiąt tysięcy, one tak naprawdę miały 500 000. No i teraz jak to udowodnić? Nie można tego udowodnić, ja to po prostu wiem, dlatego że mi się ktoś tym pochwalił. I wiesz, taka rzecz w Szwajcarii po prostu nie może się zdarzyć. No chyba, że rzeczywiście jest jakiś Auslander, który gdzieś ma samochód i zrobi to, no, ale to ja z takich źródeł samochodów po prostu nie kupuję. To są bezpieczalnie, to są dokumenty. Nawet gdyby nie było dokumentacji serwisowej, to jest dokumentacja portalu, który sprzedają, oni biorą za to odpowiedzialność. Ja miałem sytuację taką, że był czeski błąd na liczniku i ubezpieczyciel zwrócił różnicę wynikającą z przebiegu, bo właściciel samochodu zgodził się na to, żeby zatrzymać go, ale chciał mieć rabat i uzyskał ten rabat.
Co to za sytuacja? Możesz powiedzieć z większymi szczegółami?
Tak, to była akurat ciężarówka, która pracowała do wożenia kamieni, więc tam przebieg akurat miał znaczenie i ona miała, to był czeski błąd. Samochód miał, było po prostu 230 tysięcy, a było podane w ogłoszeniu, a samochód miał 320. I no, jak na tachografię z widzieliśmy u nas, no to prawie 100 tysięcy kilometrów zrobiło różnicę dla klienta. Napisaliśmy reklamację, załączyliśmy zdjęcia i krótki opis i natychmiast ubezpieczyciel ustosunkował się do tego, dając dwie możliwości. Albo zwrot pieniędzy i zwrot pojazdu, albo rabat wynikający ze stosunku kilometrów do utraty wartości. I klient bardzo się ucieszył, przyjął rabat i samochód do tej pory działa w firmie.
Super. W kontekście aut ze Szwajcarii i w ogóle rynku motoryzacyjnego, który cieszy się dobrą renomą, to warto zwrócić uwagę na wątek klasyków, bo one mogą być w czasach inflacji jakąś formą zabezpieczenia kapitału. Możesz coś na ten temat powiedzieć? Czy zauważasz ostatnimi czasy jakiś trend, by ludzie chętniej inwestowali w klasyczną motoryzację, chcąc właśnie zabezpieczyć się przed skutkami inflacji w Polsce?
Tak, to bardzo fajny i ciekawy temat. Świetnie, że go poruszyłeś. No jest to rzeczywiście alternatywa dla lokowania gdzieś tam środków. Szwajcaria pod tym względem jest super krajem, no bo rzeczywiście te samochody, no jest bardzo, bardzo zamożne społeczeństwo, więc te samochody zabytkowe, czy nawet youngtimery, no są w fajnej kondycji. No i nawet jeżeli są stosunkowo droższe od tego, co oferuje nasz rynek, no to warto pomyśleć w dalszej perspektywie, jaki będzie przyrost ich wartości z biegiem czasu. I tutaj zwróciłbym uwagę na właśnie na samochody, które pojawiają się na portalu moim, bo to są często samochody, które nie byłyby sprzedawane, gdyby nie to, że miały jakąś, nie wiem, drobną kolizję czy usterkę, która w Szwajcarii no, jest bardzo kosztowna, żeby ją zniwelować, żeby przywrócić samochód z powrotem do stanu pełnej użyteczności. Natomiast w Polsce można to zrobić dużo mniejszym sumptem i tu jest jakby pojawia się zielone światło dla zakupu. No, tutaj wiesz, to trudno tak powiedzieć, taką dać złotą radę. Bardzo dużo klientów do mnie dzwoni, pyta się, jakie samochody pan poleca, żeby kupować właśnie celem inwestycji. Ja mówię, no trzeba troszeczkę ten rynek zgłębić, bo ktoś będzie lepiej czuł się z Saabem, inny właśnie z Porsche, a dla kogoś innego będzie smaczkiem Subaru, który ja na przykład bardzo lubię. Natomiast wracając do tych klientów detalicznych, ja ich najbardziej lubię, dlatego że z nimi jest rozmowa, jest jakaś często pasja motoryzacyjna, to jest to, co powiedziałeś o samochodach gdzieś tam zabytkowych czy youngtimerach, to są ludzie, którzy przychodzą i mają coś do powiedzenia, jest dialog, jest wiesz, jakaś wymiana swojej wiedzy, z której też ja bardzo często czerpię i bardzo to lubię. Natomiast oczywiście nie handlarze, nieładne określenie, ale tak nazwijmy ludzi, którzy po prostu z tego żyją i kupują te samochody u mnie hurtowo, z nimi też oczywiście często są bardzo fajne motoryzacyjne rozmowy, ale to jakby jest inny, wiesz, inny mianownik. Tutaj wiemy, że chodzi o kupił, sprzedał i ja im nie narzucam, co oni mają robić, oni sami wiedzą. Natomiast jeżeli chodzi o osoby prywatne, mi zdarza się komuś odradzić zakup jakiegoś samochodu, jeżeli widzę, że może być z tym problem. A inny człowiek tego po prostu nie widzi, nie dostrzega tego.
Zaraz widzą, jeszcze musimy zdradzić, o co chodzi z tym budynkiem w tle, który pojawił się na początku naszego nagrania, ale jeszcze chcecie zapytać o źródła pozyskiwania fajnych zleceń z Szwajcarii, fajnych aukcji, fajnych modeli. No to pewnie to są ubezpieczalnie, które tak Wystawiają oferty i można sobie taki pojazd nabyć, prawda?
Tak, no to bardzo istotne, bo to technicznie jest jakby jeden z najważniejszych elementów w mojej firmie, czyli źródło. No źródło jest bezpośrednie, także ja mam wpływ w 100% na ułożenie całej tej struktury finansowej. Mam biznes partnera, jako jedyny w Polsce mam biznes partnera w Szwajcarii oficjalnego, z którym mam umowę podpisaną wieloletnią i to mi gwarantuje to, że nie mam kosztów, wiesz, firmy w Szwajcarii, bo ta firma już istnieje, a dział, którym ja się zajmuję jest, no nie chcę powiedzieć przy okazji, natomiast jakby już całe zaplecze tam jest i tu też nie ponoszę kosztów, dlatego dla klienta może być też to taniej. A pytanie o dostępność, no mam dostępność absolutnie do całej Szwajcarii, także no to są przetargi, to są ubezpieczalnie i głównie na nich się koncentrujemy. To oczywiście są też samochody wystawione przez osoby prywatne, bo takie oczywiście też są.
Jasne. No dobrze, no to w takim razie musimy naszym widzom uchylić rąbka tajemnicy, a ty mnie poprowadzisz jak GPS, powiesz prawo w lewo, jeździmy sobie po Otwocku, twojej miejscowości, w której prowadzisz biznes w okolicach Warszawy. Powiedz mi proszę, co to jest za budynek?
Ten budynek to jest byłe kasyno, to jest pałac, w którym mieści się moje byłe liceum ogólnokształcące, do którego chodziłem.
Otwock ma się czym pochwalić, zresztą sami zobaczcie, do takiej szkoły to chodzić można.
bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że miałem okazję porozmawiać z Radkiem także o jego biznesie, ale o tym, jak też można samochody ze Szwajcarii sprowadzać i jak ten rynek wygląda z perspektywy człowieka, który siedzi na nim praktycznie całe swoje zawodowe życie. Do zobaczenia już za kilka dni. Dzięki.
Do widzenia.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.